Umiłowani, dobrze Was widzieć. Cieszę się, że możemy tu razem być przed Panem. Niektórzy są tu regularnie, inni gdzieś tam wrócili z daleka. To jest radość, że jak pszczoły do ula też przychodzimy, przylatujemy. Alleluja, alleluja, alleluja. Pomódlmy się. Dobry Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś pośród nas, że dajesz nam dobry czas, by móc gromadzić się wokół Ciebie. Panie, to naszym przywilejem jest przebywać w Twojej obecności. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że jesteś pośród nas. Ty nas pocieszasz, podpowiadasz, nauczasz, wyposażasz. Dziękuję Ci za to, że dzisiaj nie ominiesz nikogo, że Ty widzisz wszystkich pragnących, widzisz wszystkich potrzebujących. I dziękuję Ci, że dajesz swoje słowo, które jest lampa u naszych stóp. Dajesz swoje słowo, które przenika do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku kości, które potrafi dotrzeć tam, gdzie nic innego nie dotrze. I dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty zawsze wraz ze słowem, które posyłasz, wykonujesz swoją pracę. Ty nie rzucasz słów na wiatr. Dlatego dzisiaj otwieramy nasze serca, otwieramy nasze uszy. Jesteśmy czujni, by wsłuchać się w to, co chcesz każdemu z nas powiedzieć. Dziękuję Ci, Panie, za to, że to się dzieje, Panie. To wszystko na Twoją chwałę. Alleluja, alleluja. Pewnej nocy Faraonowi przyśniły się dwa sny. W jednym zobaczył piękne, dorodne krowy wychodzące z Nilu. Ale zaraz za nimi wyszły chude, wynędzniałe, straszne. I te chude, wynędzniałe, straszne pożarły tych siedem pięknych, dorodnych krów. Przebudził się, ale znowu zasnął. I miał podobny sen. Zobaczył, jak z łodygi wyrasta siedem pełnych, dorodnych kłosów. Ale zaraz za nimi wyrastało siedem pustych kłosów. I te puste, nędzne kłosy pożarły te dorodne. Te sny wywołały w faraonie niepokój. Faraon był pogańskim władcą, ale był człowiekiem wierzącym. On sam, jak też jego rodacy, uważali, że faraon jest synem Boga Re, którego imię na imię Słońce. Wszyscy Egipcjanie wierzyli w siłę wyższą. Faraon przeczuwał, że bogowie chcą mu coś powiedzieć. Jego problem polegał na tym, że w ogóle nie rozumiał tych snów. Nie znał ich znaczenia. Nie wiedział również, że przemówił do niego sam Bóg Jahwe, jedyny prawdziwy Bóg. Swoją drogą, to czy nie jest to ciekawe, że Bóg mówi do kogoś, chociaż wie, że ten ktoś tego w ogóle nie zrozumie? Po co mówić do kogoś, o kim się wie, że w ogóle tego nie zrozumie? Ale gdy Bóg mówi, nigdy nie rzuca słów na wiatr. Wraz z Jego słowem jest posyłana Jego moc. On wykonuje pracę, gdy mówi. Faraon z samego rana wezwał wszystkich wróżbitów Egiptu, wszystkich mędrców, aby wyłożyli mu jego sen. Czy sny. Nikt jednak nie potrafił mu ich wyłożyć. Wówczas jeden ze sług Faraona przypomniał sobie, że gdy był przez jakiś czas w więzieniu, spotkał tam jakiegoś Hebrajczyka, siedzącego właśnie w więzieniu, odsiadującego jakiś wyrok za próbę gwałtu, który wyłożył mu sen, który mu się przyśnił. I ten sen ten wykład się sprawdził. Natychmiast kazano przyprowadzić tego Hebrajczyka. Był nim Józef, syn Jakuba, którego sprzedali bracia, który jako obcy pojawił się w Egipcie, który jako obcy służył jako niewolnik w domu Potyfara, którego żona oskarżyła, rzuciła podejrzenie o próbę gwałtu. Tym, którzy nie bardzo znają tę historię, powiem, że Józef był bogobojnym człowiekiem. Kochał Boga i niewinnie odsiadywał ten wyrok. Natychmiast Józefa wyprowadzono z więzienia. Umyto, ogolono, ubrano jak trzeba i stawiono przed faraonem. Bóg ma swoich ludzi, którzy znają jego serce, którzy znają jego drogi, uczą się tych dróg. Bóg ma swoich ludzi, którzy są jego przyjaciółmi i objawia im swoją wolę. Przepowiada to, co ma nadejść. I Bóg objawił Józefowi znaczenie tych słów. 7 pięknych i tłustych krów oraz 7 dorodnych, pełnych kłosów to 7 lat obfitości, wielkiego dostatku. Po nich miało nastąpić 7 lat głodu. Głód miał wyniszczyć kraj. Miało się nie pamiętać, co to znaczy dostatek. Gdy Józef pojął znaczenie słów faraona, natychmiast też zrozumiał, co powinno się z tym zrobić. Te dwie rzeczy powinny się pojawiać w posłudze darów Ducha Świętego. Gdy otrzymujesz objawienie od Pana, to też zabiegaj o to, aby wiedzieć, co z tym zrobić. Jak to wprowadzić w czyn? Bo gdy Bóg coś przepowiada, to też chce, abyśmy w to w jakiś sposób weszli, jakoś się do tego przygotowali. Posłuchajmy słów Józefa. Teraz więc niech się faraon rozejrzy za rozsądnym i mądrym człowiekiem. Niech mu powierzy w zarząd całą ziemię egipską. Niech mu następnie zleci, by ustanowił niezwłocznie namiestników nad krajem. Niech każe odkładać 5 część plonów zebranych w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Niech w tych nadchodzących dobrych latach nagromadzą wszelkiej żywności i naskładają ziarna pod zarząd faraona. Żywności we wszystkich miastach i niech ją tam przechowują. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na 7 lat głodu. Jakie odważne słowa. W tonie tych słów słychać jakby tryb rozkazujący. Przecież Józef nie był jednym z etatowych doradców faraona. Przecież kilka godzin temu siedział w cuchnącym loku. To, że teraz wygląda jak człowiek, to nie znaczy, że był uznanym, obdarzonym autorytetem człowiekiem. Propozycja Józefa spodobała się faraonowi i wszystkim jego podwładnym. Faraon zdjął sygnet ze swojej ręki i włożył go na rękę Józefa. Następnie kazał go odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić swoim drogim rydwanem i wołał przed nim: na kolana. Tak ustanowił faraon Józefa namiestnikiem ziemi egipskiej. Później faraon powiedział Józefowi: ja jestem faraonem, lecz bez ciebie nikt w całym Egipcie nie podniesie ręki ani nogi. Gdy Józef wszedł w urząd, kazał w miastach pobudować spichlerze. Ciekawe, jaką argumentację stosował, gdy spotykał się z ludźmi budowniczymi. Jak przekonywał ludzi do tego, że teraz z kasy budżetu państwa musi być wyasygnowana duża kwota, by zbudować spichlerze. Po co? Wszystko jest dobrze. Nie ma sensu po prostu czegoś takiego. To lepiej budujmy spa, budujmy galerie handlowe, budujmy po prostu baseny, budujmy... Po co spichlerze? Czy wszystkim się to spodobało? Nie sądzę. Czy wszyscy rozumieli i wiedzieli o tym, że Bóg dał faraonowi sen i jakiś przybłęda hebrajczyk powiedział, że ma się dziać teraz to, co się dzieje? Nie sądzę. Józef wydał rozporządzenie, aby każdy przynosił 1/5 ze swych plonów. Czy wszystkim się to spodobało? Jak myślicie? No nie sądzę. 1/5 to nie jak teraz tam w banku 0,01 albo coś tam się podnosi. To jest 1/5. Przecież oprócz tego wszyscy wnosili normalne podatki na rzecz państwa. To raczej ulgi trzeba w niej. To raczej po prostu jedzmy, pijmy, bo niebiosa nam sprzyjają. Wszystko, co cenne, wymaga poświęcenia i ofiary. A najcenniejszą sprawą jest życie człowieka. Twoje i moje życie. Same to tylko chwasty wyrastają. Swoją drogą to niezwykłe, że Józef poświęcił się dla obcego państwa, dla rządu, dla systemu, który nie potraktował go łaskawie. Głód dotknął nie tylko Egipt, ale wszystkie okoliczne kraje. Pomimo głodu w Egipcie nie brakowało chleba. Dzięki Józefowi przy życiu zostało wielu ludzi. Lata obfitości są darem niebios. Jeśli się nie musisz martwić o zapłacenie rachunków, to jest dar łaski. Jeśli masz pełną lodówkę, to jest Boża łaska. Jeśli możesz wstać, samodzielnie pójść do toalety, przygotować śniadanie, to jest Boża łaska. Jeśli możesz widzieć, możesz mówić, możesz coś zrobić, to jest Boża łaska. Wspaniale jest żyć w czasie łaski. Wspaniale jest żyć w czasie obfitości. Jednak historia ludzkości to przeplatające się okresy świetności i upadku. Powodzenia i klęski. Budowania i burzenia tego, co się zbudowało. Historia ludzkości to czas raju i czas wygnania. To czas wylania Ducha Świętego i czas, o którym Biblia mówi, zabrania Ducha Świętego z tej ziemi. Historia ludzkości to czas obecności Kościoła na tej ziemi i czas zabrania Kościoła z tej ziemi. Historia ludzkości to czas odpocznienia i czas wielkiego ucisku. To czas łaski i czas sądu. To czas zbawienia i czas, w którym możliwość ratunku się kończy. Wszechwiedzący Bóg wie o każdym nadchodzącym okresie, i dobrym, i złym. Od Boga pochodzi tylko dobro. Chociaż te dwie sprawy, tych 7 lat tłustych powodzenia i 7 lat głodu, były postanowieniem u Boga, tak pisze, to przecież nie wszystko, co złe, to Bóg. Od Boga tylko dobro wychodzi. Najczęściej to my sami stwarzamy sobie problemy. Bóg dał wolną wolę, prowadzi nas. I Bóg wie, co jest za zakrętem. Ze względu na swe miłosierdzie uprzedza nas o tym. To tak, jak gdy jedziesz autem i widzisz znak ostry skręt w prawo albo w lewo. Zwalniasz. Ktoś przebył tą drogę, ktoś wie, co jest za zakrętem i radzi ci, abyś zwolnił. Tak Bóg wie o wszystkim i uprzedza nas o tym. Mówi nam o tym. Mówi nam o tym, co nastanie, jeśli. Mówi nam o tym, co nastanie, bo On tak postanowił. Dobry i zły czas przychodzi nie tylko na bezbożnych, ale również na świętych. A wyrazem Jego niezwykłej łaski jest to, że zanim dopuści zły czas, najpierw udziela czasu pomyślności i błogosławieństwa. Jednak kluczową sprawą jest właściwe wykorzystanie czasu pomyślności i błogosławieństwa. Jeśli się zmarnotrawi czas błogosławieństwa, istnieje niebezpieczeństwo, że nie przejdzie się przez próbę. Nadto wszystko dobrotliwy Bóg podpowiada, co zrobić, aby się przygotować na czas próby. Jak żyć, jak myśleć, jak działać, by dokonać wszystkiego i przejść pomyślnie czas próby. Umiłowani mamy wspaniałego Boga. On mówi, przychodź do mnie. On mówi, przebaczaj. On mówi, nie pielęgnuj goryczy. On mówi, nie bój się. On mówi, jestem z tobą. Mam radę dla ciebie, wsłuchaj się w nią. On to wszystko mówi. On to wszystko powiedział i aktualizuje każdego dnia. Podpowiada nam, jak się przygotować. Nie tylko mówi, koma nadchodzi po prostu. Huragan nadchodzi. On mówi, co masz zrobić, aby przetrwać, aby zwyciężyć. Mamy wspaniałego Boga. Alleluja. Z dzisiejszej historii uczymy się też tego, że celem błogosławieństwa nie jest jedynie nagroda. Wzbudzenie w nas poczucia bezpieczeństwa i błogiego samopoczucia. Zesłane błogosławieństwo ma nas do czegoś przygotować. Błogosławieństwo ma za zadanie nas do czegoś wyposażyć. Tak rozumiem, tak to formułuję, tak to widzę w swoim życiu, że błogosławieństwo jest jak spożycie dobrego i wartościowego posiłku, o mocy którego mamy wykonać konkretną pracę. Gdy Bóg zastawia obficie przed nami stół, to nie po to, by nas uśpić. To nie po to, byśmy przytyli. To nie po to, byśmy wpadli w pychę, w zarozumiałość, byśmy zaczęli poniżać, gardzić innymi, którzy mają mniej. On mówi, jedz, to jest wartościowy pokarm, to dla ciebie. On zmieni twoje życie, on pokaże ci nową perspektywę, abyś wykonał zadanie, do którego cię powołuje. Bo przecież raz po raz na każdego z nas przychodzi próba. Może nawet dzisiaj niektórzy przez nią przechodzili. Może wczoraj, może w minionym tygodniu. A ten tydzień też będzie pełen niespodzianek. Raz po raz czai się, przychodzi do nas jakieś zło. Po co? By nas po prostu wytrącić z równowagi? By po prostu zburzyć nasze życie? Oczywiście diabeł chciałby, aby tak było. Ale Bóg, gdy dopuszcza próby, gdy pozwala, by zło przychodziło do naszego życia, to tylko po to, by zweryfikować nasze fundamenty, na których budujemy i jakość materiałów, które stosujemy w swoim życiu. Więc twoje reakcje, twoja postawa w godzinie próby pokazują, z czego budujesz. Do tej pory, jak wykorzystałeś ten dobry czas? Gdzie kupowałeś? Gdzie się zaopatrywałeś? U kogo? Czym za to płaciłeś? Czy kosztowało to cię poświęceniem, odwagi i wiary? Czy jakiś kompromis i pójście na łatwiznę? Na budowie mamy teraz hydraulików, którzy między innymi muszą przewiercać się przez beton. I coraz słyszę, panie pastorze, zbudowali panu ten budynek jak twierdzę, takiego betonu użyli, że po prostu trudno go przewiercić. Gdzieś indziej pracujemy, to się wszystko sypie jak piasek. Józef okazał się człowiekiem wpływu. Każdy z nas potencjalnie może być kimś takim. Wydaje się jednak, że trzeba spełnienia przynajmniej dwóch warunków, aby zostać człowiekiem wpływu. Po pierwsze, musisz wyjść z więzienia. Musisz wyjść z więzienia lęku, niewiary, przekonania o swojej bezwartościowości. Musisz wyjść z więzienia doznanych zranień, nieprzebaczenia, goryczy. Musisz wyjść z więzienia nałogów i grzechu. Musisz wyjść. W więzieniu twój wpływ jest bardzo ograniczony. Musisz wyjść na wolność. Po drugie, musisz przyjąć autorytet do wykonania zadania. A ten autorytet zawsze otrzymujemy od kogoś większego od nas. Sami sobie nie nadajemy autorytetu. Ktoś większy nadaje komuś mniejszemu autorytet. Oba te warunki spełniły się w życiu Józefa. Nie wystarczy, że masz objawienie. Nie wystarczy, że masz obietnicę. Józef miał to od dawna. Ale dopiero teraz został człowiekiem wpływu. Kiedy wyszedł z więzienia, kiedy stanął przed faraonem, jak Boży posłaniec, wolnym od poczucia niższości, wolny od chęci zemsty, pokazania, że jest jednak kimś, od jakiejś krwiożerczości, stanął, jakby sam Bóg stanął. I w jego autorytecie powiedział, co ma nadejść i co należy z tym zrobić. Zatem na wszystko jest czas. Jest czas budowania i czas burzenia tego, co się zbudowało. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas zdrowia i czas choroby. Jest czas wojny i czas pokoju. Jest czas rodzenia i czas umierania. Umiłowani, niezwykle dobrą wiadomością jest to, że dla bogobojnych, kochających Pana, nawet zły czas może być błogosławieństwem. Pomimo 7 lat głodu, pomimo 7 lat klęski, beznadziei dla wielu ludzi, Józef miał chleb. Miał czym wykarmić rodzinę. Więcej, miał też chleb dla wielu innych ludzi. Chcę zwrócić naszą uwagę, że to nie z powodu lat obfitości, ale tak naprawdę z powodu lat głodu doszło do pojednania w jego rodzinie. To właśnie z tego powodu doszło do zjednoczenia tej rodziny, do uzdrowienia głębokich zranień. Do tego, że w końcu rzucili się sobie w ramiona. można powiedzieć, że lata głodu stały się dla Józefa i jego rodziny najbardziej błogosławionym czasem. Dlatego też uczmy się właściwie oceniać to, co przychodzi do naszego życia. Nie wszystko jest czarno-białe, chociaż w rzeczywistości w Bożych oczach takie jest. Ale nie każdy, kto ma imię Boga na ustach, jest Jego posłańcem. I nie każdy, kto wydawałoby się, nie ma nic wspólnego z Bogiem, tak naprawdę nie jest Jego narzędziem. Siostry i bracia, jak dzisiaj się żyje każdemu z nas? Jak się ci żyje dzisiaj? Trochę się przyzwyczailiśmy do pandemii, ale mamy już jej dość, prawda? Ludzie umierają, chorują. Dzięki Bogu, że wielu łagodnie przechodzi, że przechodzi. Błogosławię wszystkich tych, którzy chorują. Bóg jest z wami. Błogosławię wszystkich tych, którzy są na kwarantannie. Bóg jest z wami. To jest zły czas. Ale jeśli kochasz Boga, niekoniecznie to musi być tak naprawdę zły czas. Już nie raz po raz tu słyszę od was, że ten okres pandemii to był dla was czas jakiś dziwnie niezwykły. Jakiś dziwnie obfitujący w dobre rzeczy. Ale mamy dość pandemii, prawda? Dusimy się w niej. Żeby było mało, zaczynamy oglądać galopującą inflację. Ceny gazów zabijają. Ostatnio otrzymaliśmy rachunek jako Kościół za gaz 8 tysięcy złotych za 2 miesiące. Dotychczas płaciliśmy 2 tysiące w porywach. Jest nadzieja, bo tam uruchomiliśmy telefony, że rząd uchwalił w minionym tygodniu ustawę o zniżkach dla organizacji pozarządowych, dlatego będziemy działać. Tutaj księgowa już pisze pismo do urzędów, by się upomnieć, żeby to coś z tym zrobić. To nie są dobre informacje. A nad to wszystko od wschodu wieje wojną. Modliliśmy się tutaj o naszych braci z Ukrainy i siostry. Błogosławimy was, jesteśmy z wami. Tu jeszcze coś będzie chyba powiedziane na ten temat. To porusza nasze serca. Chcemy coś zrobić. Modlimy się. To nie są dobre informacje. Nadchodzi zło. Ośmielę się jednak wygłosić tezę, że mimo wszystko mamy dobry czas. Mamy czas łaski i przychylności ze strony Pana Boga. Możemy do Niego wołać, możemy Go prosić o wiele rzeczy i On nas słyszy i prowadzi nas. Wszyscy możemy karmić się Jego słowem i dowiadywać się, jak żyć, jak postępować, by przeżyć. Duch Święty jest wspaniałym psychoterapeutą, jest lekarzem ciała i duszy i ducha. Błogosławię tych, którzy też są mądrzy i znają człowieka i mogą poprzez swoją empatię też wspierać tych, którzy przychodzą przez trudne chwile. Niech łaska Boża będzie nad nimi. Jest z nami Duch Święty, nasz cudowny pocieszyciel i doradca. Mamy swój zbór, Kościół Betlejem. Mam nadzieję, że nie traktujemy tego wszystkiego jako coś zwykłego, pospolitego, a jest i zawsze będzie. Ja mam swoje sprawy, a to jak mi będzie po drodze, to może jakoś gdzieś zawitam. Masz żonę, masz męża. Myślisz, że zawsze ją będziesz miał, czy jego? Kochaj żonę. Moja żona jest dla mnie pięknym wyzwaniem. Uczę się po prostu coraz bardziej ją kochać. Szanuj męża. Wspieraj go. Masz dzieci? No nie traktuj je jako przybłędy, jako kogoś, kto ci się plącze pomiędzy nogami i przeszkadza ci w twoich planach. To jest dar. Szanuj dzieci. Mów do nich jak do dorosłych. Używaj dobrych słów. Nie krzycz, nie bij. Bo masz dzieci, ale może za chwilę możesz ich nie mieć. A nawet jeśli będziesz ich miał, to te dzieci mogą się odwrócić. Jak wykorzystujemy dobry czas, czas łaski, czas błogosławieństwa, obdarowania? A gdy zarabiasz, to co z tymi pieniędzmi robisz? W co inwestujesz? Jak nimi rozporządzasz? Czy myślisz, że tak będzie zawsze i do końca? A może nie? A może nie? A nawet jeśli do końca tak będzie, to też my znamy sprawę z tego przecież, jak obracaliśmy tym, czym nas Bóg obdarzył. Bo nawet jeśli tu na ziemi jeszcze nie będziemy testowani, to przecież czeka nas ostateczna próba, kiedy zdamy sprawę przed Bogiem z każdego słowa nieużytecznego, z każdego uczynku, który nie chwalił Pana. I będziemy zawstydzeni, kiedy to wszystko zobaczymy i powiemy: Panie, nie wiedziałem, bo gdybym sobie gdzieś puknął w głowę, to bym postarał się lepiej. I teraz patrzę, jak mnie kochasz, jesteś miłosierny i przyjmujesz mnie mimo wszystko. Jesteś niezwykły. Ale gdybym tylko to rozumiał bardziej, lepiej bym ci służył. Jak wykorzystujemy czas dobrodziejstwa? Umiłowani, jak wykorzystujemy czas łaski, pokoju? Tego, że możemy się spotykać. Mam nadzieję, że nie traktujemy tego jako czegoś zwykłego, pospolitego, oczywistego. Serce rośnie, jak widzę tutaj was, palących się do służby, przychodzących tutaj o świcie, ogarniających salę, czy robiących różne rzeczy dla Królestwa Bożego. Serce moje rośnie po prostu. Pana tym bardziej. Oczywiście nie znam niczyjego serca. Was tu widzę, ale wielu nie widzę. Nie widzę od miesięcy. Nie widzę. Mam nadzieję, że nikt się nie pochował, że nikt się nie wystraszył, że nikt się nie wycofał. Chcę powiedzieć, mamy dobry czas, jeszcze można wykorzystać. A jeśli widzisz w sobie lęk, chęć wycofania, to znaczy, że musisz coś z tym zrobić. Bo Bóg po to pokazuje, co jest w nas, z czego budujemy, abyśmy mogli to naprawić. Z wieloma z was mam kontakt, ale z niektórymi nie mam kontaktu. Nie dzwonicie do mnie. Hej, wy tam po prostu, siostry i bracia, jesteście w moim sercu, w moim pamięci, pamiętam o was, ale nie dzwonicie do mnie, nie mówicie, że żyjecie, że trzymacie się Boga, że modlicie się, że pościcie, że dajecie dziesięciny. Nie dzwonicie do mnie od miesięcy. No nie wy, mówię teraz do kamery, do tych, którzy tam... No chyba, że się powie, że to pastor ma zawsze obdzwaniać wszystkich. No chyba, że tak się powie, ale może nie do końca tak jest, tak ma być. Więc jeśli masz zły czas, to zadzwoń, skontaktuj się z kimś. Powiedz, módl się o mnie, wesprzyj mnie. Jestem, żyję, po prostu służę Bogu. Jak wykorzystujesz czas łaski, czas dobry. Wszystko, co cenne, wymaga uwagi, troski i poświęcenia. Same to tylko chwasty wyrastają. W każdej sprawie szukajmy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jeśli to właśnie będzie dewizą naszego życia, nie musimy obawiać się nadejścia zła. Z pewnością będziemy na nie przygotowani, właściwie. Jeśli szukasz Bożego Królestwa, gdy jesteś w zdrowiu, to gdy przyjdzie choroba, to Królestwo nie opuści cię. Bóg cię nie opuści. Choroba nie musi rozwalić wtedy twojego życia. jeśli na co dzień uczysz się być wdzięcznym, jeśli współczujesz tym, którzy przeżywają trudny czas, modlisz się o nich, szukasz jak możliwości wsparcia, to gdy ty doznasz straty, twój smutek uczyni cię jeszcze mądrzejszym. Jeśli we wszystkim opieramy się na Chrystusie i kierujemy się szlachetnymi motywami, nie musimy obawiać się sztormów i ognia. Nie utoniemy ani nie spłoniemy. Amen? Alleluja. Alleluja. Jeśli dzielisz się swoim dobrem, to tak jakbyś odkładał w niebiańskich spichlerzach. Bóg o takich mówi, że nie zabraknie im chleba. Alleluja. Alleluja. Umiłowani, mimo wszystko nadal jest dobrze. Nadal trwa czas łaski. Nadal każdy może skorzystać z ratunku w Chrystusie. Umiłowani, Pan na krzyżu i poprzez swoje zmartwychwstanie otworzył drzwi wszystkich więzień. Taka jest prawda. I jeśli ktoś znajduje się w więzieniu, to dzisiaj chcę ci powiedzieć, że drzwi twojego więzienia są otwarte. Jeśli się tylko dobrze rozpędzisz i rzucisz w ramiona Chrystusa, nawet nie spostrzeżesz się, jak będziesz na wolności. Alleluja. Alleluja. Więc wszyscy ci, którzy czują się uciśnieni, pognębieni, gdzieś sfrustrowani, zagubieni, opuszczeni, wykorzystani, rozpędźcie się i rzućcie się w ramiona Chrystusa. U Niego jest wolność. Alleluja. Alleluja. Mamy wspaniałego Boga. Tato, niesamowity jesteś. Alleluja. Umiłowani, dobry Bóg każdemu z nas bez wyjątku darował autorytet nad własnym życiem. Nie jesteś marionetką. Nie jesteś przypadkiem. Gdy Bóg sprawił, że pojawiłeś się na tej ziemi i rozumiesz teraz, co się dzieje, masz autorytet nad swoim życiem. W imieniu Chrystusa możesz podjąć każdą dobrą decyzję. Nikt ci tego nie zabroni. Możesz przebaczyć, możesz się uśmiechnąć, możesz coś dobrego uczynić. Możesz właściwie wykorzystać darowany ci czas. Możesz używać swych pieniędzy we właściwy sposób. Masz do tego autorytet. Umiłowani, dzięki Chrystusowi każdy z nas może postawić następny krok w kierunku samego Pana, na tej dobrej drodze. Ale dodajmy, osiągnięcie dobrych celów wymaga oddania i poświęcenia każdego dnia. Powtórzę. Osiągnięcie dobrych celów wymaga oddania i poświęcenia każdego dnia. Tydzień po tygodniu, pierwszego roku, drugiego, piątego, szóstego, aż do końca. Aż do końca. Bo same to tylko fasty wyrastają. Każdego dnia potrzebujemy składać swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Jak mówi Pismo, jest to wyrazem naszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. List do Rzymian, 12 rozdział, 1 wiersz. Jak zwróciliście uwagę, dzisiaj mówię troszeczkę pod innym kątem o tych rzeczach. Bo przecież można by powiedzieć, że dlaczego miałoby się żyć inaczej? Przecież to są dobre rzeczy. No, nikt mnie nie musi zmuszać, ani jakoś straszyć tym, że nadchodzi zło. Po prostu ja wiem, że tak trzeba i tak żyję. Oczywiście. Ale po co nam Bóg mówi o tych trudnych chwilach, które mają nadejść? Po to, aby nas stawiać też w takim poczuciu zdyscyplinowania. Abyśmy nie stracili żadnego dnia, żadnego ranka, aby nas potem migrena nie zjadała, bo żeśmy się zdenerwowali, albo żebyśmy przecież dobrze spali, gdy przebaczymy. Kiedy tak będziemy żyć, godnie stawimy czoła każdemu złu. Wytrwamy i zwyciężymy, a potem wejdziemy do wiekuistej chwały. Alleluja. Alleluja. I to jest to, z czym do was przyszedłem. Starałem się najlepiej. Różnie mi wychodziło. Nie jestem Wiesław Złotousty. O tym wiecie. Ale coś wam powiem. To było słowo od Pana. Nie mam co do tego wątpliwości. Ufam, że każdy z nas usłyszał dla siebie swoje kazanie. Jeśli tak, to jest łaska, bo Duch Święty mówi do ciebie, a ty mu na to pozwalasz. Dobrze jest pomodlić się, prawda? Uczyńmy to. Powstańcie do modlitwy. Proszę, poproszę też zespół, żeby tutaj może pomógł troszkę. Alleluja. Dzięki ci, Panie. Alleluja. Dzięki ci, Panie. Kochani, podziękujmy Panu. Dobry Panie, dziękujemy ci za to, kim jesteś, że się nam objawiłeś, że tak bardzo nas ukochałeś, że dałeś to, co najcenniejsze. Dałeś swojego Syna. Alleluja. Panie, nie ma większej miłości nad to, kiedy ktoś daje swoje życie za nieprzyjaciół. Panie, nie znaliśmy cię, a ty nas poszukałeś. Ty nas wcześniej pokochałeś. Dziękujemy ci. Dziękujemy ci za wszystko to, co uczyniłeś. Za dzieło zbawienia, które rozwinąłeś od Abrahama. Dziękujemy ci za patriarchów. Dziękujemy ci za proroków. Dziękujemy ci za apostołów. Dziękujemy ci za wszystkich tych, których użyłeś i którzy dali ci się użyć, byśmy mogli dzisiaj czytać twoje słowo, Pismo Święte. Dziękujemy ci za Ducha Świętego. Duchu Święty, dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. O Panie, jak to dobrze mieć kogoś takiego u swego boku. Dziękujemy ci. Dziękujemy ci, Panie, za zbór, za wspólnotę świętych, za tych niezwykłych ludzi. Cóż z tego, że nie są doskonali. To są moje siostry i moi bracia. Panie, ale ty mnie i każdego z nas niedoskonałych przyjmujesz. Dziękuję ci za to, że możemy czuć się tak bezpieczni razem ze sobą, że nie musimy manipulować, nie musimy, Panie, podchodzić jakoś dziwnie, po prostu, że nie jesteśmy jakąś chorą korporacją, Panie, ale twoim ludem, który przygotowujesz na swój powrót, który zwraca uwagi na wszelkie zmarszczki i skazy, byśmy to wygładzili, byśmy wyprostowali swoje ścieżki, by jedynym motywem naszego działania była miłość do ciebie i do innych. Dziękujemy ci za to, że to czynisz. Tobie niech będzie chwała. Alleluja. 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 Niech twoje serce wyleje się przed Panem we wdzięczności. Alleluja. Tak, Panie. Jesteśmy w twoim ręku. Dzięki ci, Panie. Alleluja. Duchu Święty, mów do każdego z nas i teraz. Duchu Święty, niech twój duch proroczy, zachęty, spocznie na twoim ludzie. Gdy też rozmawiałem z Panem na temat tego właśnie, o czym powiedziałem, gdy to wszystko jakoś przeżywałem w sobie, wiedziałem, że Pan oczekuje ode mnie też dwóch modlitw. Abym modlił się o wszystkich tych, którzy w jakiejkolwiek sprawie są w więzieniu. To po pierwsze i po drugie, aby przypomnieć, że dany nam jest autorytet. Jeśli więc, teraz mówię o pierwszej modlitwie, jeśli więc jesteś w związku z jakąkolwiek sprawą gdzieś związany, ograniczony, tak jakby w więzieniu, to dzisiaj możesz z tego więzienia wyjść. To jest twoja decyzja. Chcę cię wesprzeć teraz w modlitwie. Zawołaj do Pana, to jest twoja walka. Dobry Panie, ja dziękuję Ci za to, że przez swoje dzieło na krzyżu i poprzez swoje zmartwychwstanie ogłosiłeś nad nami rok łaski Pana. Czas wychodzenia na wolność, powrotu do swojej własności. Panie, ja ogłaszam, że naszym dziedzictwem jest wolność. Naszym przeznaczeniem jest bezpieczeństwo na wolności. Niebezpieczeństwo w klatce. Że naszym dziedzictwem jest taka ekstrawagancja w Duchu Świętym, gdzie możemy rzucać się w ramiona Twoje, Panie, i możemy śmiało sobie poczynać. Dlatego, Panie, wypowiadam Twoje słowa, słowa Twojej łaski nad wszystkimi wylęknionymi, nad wszystkimi, których zraniono, skrzywdzono. Panie, niech rozleje się przebaczenie w sercu, niech pojawi się decyzja o tym, aby skończyć z tym, aby wyjść na wolność. Aleluja. Panie, niech zatrzęsie się ziemia. Panie, niech zatrzęsną się te mury tych więzień. Niech kajdany opadną w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeśli jest to nauk jakikolwiek, bądź z Niego wolny. Od Niego wolny. W imieniu Chrystusa zawalcz o swoje życie. Nie poddaj się temu. Rzuć się w ramiona Chrystusa. U Niego jest wolność. Aleluja. Jeśli jest jakikolwiek grzech, który cię zniewala, piłka jest po swojej stronie. Dla Boga grzech nie jest problemem. Bóg rozwiązał problem grzechu. Możesz opamiętać się, żałować za swój grzech, wyznać go Bogu, poprosić o siłę, o moc i do tego grzechu nie wracać. Możesz to uczynić, bo już właśnie przechodzę do drugiej modlitwy, bo Bóg dał ci wolną wolę, masz autorytet nad swoim życiem. To nie cień twojego złego ojca, nie cień twojej złej matki ma określać to, kim dzisiaj jesteś. To nie cień jakiegoś belfra, to nie cień jakiegoś urzędasa ma określać to, kim jesteś, jak się zachowujesz. Masz autorytet, który dał ci sam Bóg. Ktoś wyższy dał ci autorytet. Jesteś kimś cennym w Jego oczach. Panie, modlę się o wszystkich tych, którzy są gdzieś w pozycji asekuracji. Modlę się o wszystkich tych, którzy boją się postawić następny krok. Panie, niech przyjdzie moc Ducha Świętego. Niech przyjdzie moc Ducha Świętego do ich życia. Panie, tylko Ty potrafisz tego dokonać. Panie, to jest niezwykłe, że im bardziej zło się potęguje, to tym bardziej Kościół jaśnieje i Kościół się wzmacnia. I dzisiaj my jesteśmy na tej drodze, Panie, i dajesz swoje słowa, aby nas przygotować do nowych rzeczy, do nowych wyzwań. Panie, chcemy wyznać, że z Tobą przeskoczymy każdy mur. Panie, przejdziemy przez każdą ciemną dolinę. Panie, Ty nas nie zostawisz, nas przeprowadzisz. Panie, dziękujemy Ci za zielone łąki, dziękujemy Ci za obfite zastawione stoły, dziękujemy Ci za pieniądze, za pełne lodówki, Panie, dziękujemy Ci za żony, mężów i dzieci, dziękujemy Ci za zdrowie, Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy być samodzielni, Panie, dziękujemy Ci i Panie, chcemy to wszystko oddać Tobie, złożyć w ofierze, abyś się uwielbił. Panie, ja błogosławię moje siostry i braci, Twój Kościół, Twój lud, Kościół Betlejem, ale też, Panie, Twój Kościół, który masz tu w Krakowie, w naszym kraju i na obliczu całej ziemi. Panie, ponieważ czujemy to przez skórę, że powstaje armia, że powstaje potężny lud, aby się objawiła Twoja chwała, abyś, Panie, postawił swój sztandar na Syjonie, abyś objawił swoją chwałę. Ojcze niebieski, Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem. Nie ma Boga oprócz Ciebie. Panie, dzięki Ci, że mamy przywilej Tobie służyć. Panie, dajemy Ci serca. Kochamy Cię, Tato. Oddajemy Ci chwałę. Halleluja, 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 halleluja.
Jeszcze siostra ma dla nas słowo. Dziękujemy pastorze.
Dziękujemy pastorze za dobre słowo. Gdy przyszłam dzisiaj do naszego zboru, Pan Bóg dał mi taką wizję. Widziałam Chrystusa przychodzącego do tej sali z ogniem. My trzymaliśmy świeczki. Niektóre były zapalone, niektóre były zgaszone. I Chrystus mówił, ja przyszedłem tutaj zapalić wszystkie świeczki. Te zgaszone, ja zapalam. Te takie, które ledwo się tlą, ja zapalam. Bo ja jestem ogniem, ja jestem duchem. I w tym momencie zobaczyłam wiele zapalonych, płonących świeczek. Potem Chrystus podszedł bliżej i był kominek, w nim był tylko popiół zgaszony. I On powiedział, czas, aby ci, którzy mają zgaszone serca, żeby zapłonęli znowu. Bo ja jestem tylko w płomieniu, ja nie jestem w popiele. Ja jestem w płomieniu. Zapalcie własne serca. Nie chowajcie się, tak jak pastor powiedział, nie żyjcie w ogromnym strachu. Ta pandemia spowodowała, że ludzie są w strachu. I to, co pastor powiedział, jest prawdą. W momencie próby wychodzi z nas, w co naprawdę wierzymy. Czy wierzymy w Chrystusa? Czy też wierzymy w wiadomości, które są na telewizji, że ludzie umierają? To prawda, ludzie umierają. Pandemia jest rzeczywista, ale my jesteśmy oblubienicą Chrystusa. My mamy autorytet nad tą pandemią. I Chrystus podszedł, zapalił znowu ogień w tym kominku i powiedział, tylko takich chcę. Ja wymagam od was, żebyście wzięli ode mnie ogień. Bo w tym ogniu i w tym momencie zobaczyłam, że niektórzy ludzie mieli właśnie takie kajdany wokół siebie, ale w tym ogniu te kajdany zostały spalone. Jeśli jest Duch Święty w Tobie, niech On zapali znowu ogień. Ogień do działania, ogień do wiary, ogień do kochania. Ogień do tego, żebyście tu przyszli z powrotem. Abyście tutaj byli, partycypowali. Wy jesteście potrzebni w tym kościele. Tam właśnie, jak pastor mówił do internetu, do tych ludzi, którzy nie przychodzą, którzy są, boją się. Nie bójcie się. Nie bójcie się, bo Pan Bóg jest dobry. A czas jest krótki. Zło przychodzi, to prawda. Ogromne zło przychodzi. Jeszcze jest czas na to, abyśmy byli w płomieniach Ducha Świętego. Abyśmy robili to, co Pan Bóg nam powiedział. Bądźcie winem, bądźcie solą. Żebyście nie stracili tej wartości, która jest, sól czasami straci. My po to jesteśmy tutaj na tej ziemi, abyśmy byli płomieniem, abyśmy byli solą. Pan Bóg jest z wami. Amen.